Dzisiejsze czytania każą nam się zapytać o naszą wiarę w moc Boga. W pierwszym czytaniu mamy historię syryjskiego wodza Naamana, który cierpi na trąd. W całej tej swojej chorobie dowiaduje się, że może zostać uzdrowiony w Izraelu. Wyrusza tam, wierząc, że znajdzie tam człowieka, który pomoże mu w jego cierpieniu. I tak też się dzieje, dowiaduje się o proroku Elizeuszu, który ma moc uzdrowić go. Wyrusza do niego, ma swoje oczekiwania, swoje plany, spodziewa się spotkania z nim, rozmowy, cudownej wielkiej mocy. A nagle się okazuje, że Elizeusz przekazuje mu słowa i to jeszcze przez posłańca. Nawet sam osobiście do niego nie wychodzi, nic nie robi, nie dotyka go. Ale daje mu bardzo proste polecenie. Idź, zanurz się 7 razy w Jordanie, a będziesz uzdrowiony. Kiedy Naaman usłyszał te słowa przekazane mu przez posłańca, wybuchnął wielkim gniewem i wypowiedział słowa. Przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana Boga swego. Poruszywszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczony? Naaman przeżywa wielkie rozczarowanie. Miał pewne swoje oczekiwania. Miał plan, w jaki sposób dokona się jego uzdrowienie. Znał go krok po kroku, wiedział, co trzeba zrobić. A prorok Elizeusz tego nie robi, ale daje mu jakieś śmieszne polecenie. Wykąp się w rzece Jordan. Każdy, kto widział na żywo rzekę Jordan, wie, że nie jest to rzeka super przyjemna do kąpieli. Nie wiadomo, jak w tamtych czasach ta rzeka wyglądała, ale można się spodziewać, że niewiele lepiej. Więc nie dziw, że Naaman przeżywa taki bunt. Czy rzeki Damaszku nie są lepsze do tego? Czemu mam się wykąpać w Jordanie? Wydaje mu się, że prorok się z niego naśmiewa, że robi sobie z niego żarty, że kpi sobie z niego takim głupim poleceniem. Ale na szczęście miał mądre sługi koło siebie. I ta służba, owi słudzy mówią mu: gdyby coś trudnego kazał ci zrobić Elizeusz, to pewnie byś to zrobił. Wydawałoby ci się to poważne do zrobienia, że może właśnie w ten sposób się dokona uzdrowienie. To czy nie lepiej spróbować i zrobić coś tak śmiesznego i tak prostego? Dlaczego chcesz robić tylko coś trudnego? Spróbuj się zanurzyć w Jordanie. Co ci szkodzi? Wejdź tam i zobaczysz. Może będziesz uzdrowiony. I wtedy Naaman zdecydował się, wszedł do Jordanu, zanurzył się w nim 7 razy, zgodnie ze słowami Elizeusza, i został natychmiast uzdrowiony. Jego ciało, jak mówi pismo, stało się jak ciało dziecka i zostało oczyszczone z trądu. A tak niewiele brakło, a w ogóle by nie doszło do tego cudu, a nic by się nie wydarzyło. Dlatego, że Naaman myślał sobie, że Elizeusz z niego żartuje, że nie potraktował go poważnie. Tak niewiele brakło, a nie byłoby uzdrowienia. Dlatego, że środki, przez jakie to uzdrowienie miało przyjść, wydawały się tak małe i niepoważne, tak śmieszne i słabe. Ta historia uczy nas dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że nie my jesteśmy od dyktowania Bogu, w jaki sposób ma okazywać swoją moc. Nasza modlitwa nie ma polegać na tym, żebyśmy Bogu powiedzieli, co ma robić, w jaki sposób, krok po kroku. Choć czasami dokładnie tak się modlimy. Nawet w liturgii, kiedy przedstawiamy wezwania modlitwy powszechnej, nieraz nie są to tylko prośby, ale od razu recepta, w jaki sposób tę prośbę należy zrealizować, wypełnić krok po kroku. Nie tyle składamy prośby wobec Boga, co dajemy mu instrukcję obsługi, jak to zrobić. I pewnie tak teraz w naszej modlitwie prywatnej. Nie my jesteśmy od tego, żeby decydować i dyktować Bogu, jak On to ma zrobić. On sobie to zrobi po swojemu. A to, i to jest druga rzecz, której uczy nas ta dzisiejsza historia, a to nieraz może oznaczać, że środki, które wybierze Bóg, wydają się bardzo małe, mało atrakcyjne, bardzo słabe. Powiedziałbym wręcz prawie zawsze te środki, którymi posługuje się Bóg, są właśnie takie śmieszne, takie małe, takie niepoważne. No bo w jaki sposób Bóg działa wobec nas? Działa przez swoje słowo. Działa przez te proste, sakramentalne znaki. Chleb, wino, woda, oliwa. Te znaki wzięte z codzienności, zwyczajności. Działa przez nasze modlitwy. Te proste formuły, jak Ojcze nasz, zdrowaś Mario, kredo, wierzę w Boga. Nic więcej. Ale czy to może wystarczyć? Czy to naprawdę są środki wystarczające do walki ze złem tego świata? Czy to są środki wystarczające do tego, żeby ten świat przekształcić, żeby go odnowić? Czy to są środki wystarczające do powstrzymania i zatrzymania przemocy, wojen? To są środki wystarczające do zbawienia świata od grzechu? Czy to są środki wystarczające do tego, żeby obronić dziecko, którego nie chcą nawet jego rodzice? Można to pytanie zadać sobie bardziej osobiście. Czy naprawdę wierzysz, że twoje problemy może rozwiązać modlitwa? Czy naprawdę wierzysz, że sakrament pojednania jest silniejszy od twojego grzechu i możesz być wolny? Czy naprawdę wierzysz, że Bóg przez modlitwę i sakramenty może cię uzdrowić z choroby ciała i duszy? Że Bóg przez Eucharystię może na nowo cię zjednoczyć z małżonkiem w kryzysie? Czy wierzysz, że te środki tak małe, tak słabe, tak niepoważne mogą zmienić twoje życie? Może wręcz czasami aż nam się to wydaje śmieszne i niepoważne, kiedy ktoś przychodzi do nas z jakimś wielkim swoim życiowym problemem, a jedyne, co umiemy mu powiedzieć, to pomodlę się za ciebie. Już nie chodzi o to, czy faktycznie to robimy i pamiętamy o tej modlitwie, czy jest to tylko takie rzucenie na odchodne, a potem nic z tym nie robimy. Ale nawet jeżeli faktycznie się za tego człowieka modlimy, to czy nie wydaje nam się jakąś ucieczką od faktycznego dramatu tego człowieka? On przychodzi z dramatem, problemem, a my mu mówimy, pomodlę się za ciebie. I wierzysz, że to może zmienić jego sytuację? Że ta modlitwa może rozwiązać jego problem? Bo nie środki są ważne, ale moc Boga, to ona jest wielka. I może właśnie dlatego środki są takie słabe i małe, żebyśmy się nie skupili na środkach łaski, przez które łaska przychodzi, ale żebyśmy się skupili na tym, który jest źródłem tej łaski, źródłem mocy. Żebyśmy nie przysłonili Boga znakami, przez które Jego moc objawia się w świecie. Ja mam wierzyć w Boga i Jego moc, a nie w środki, przez które On tę moc nam okazuje. To Bóg jest ważny i to On jest wielki. Czy wierzysz w Niego? Także Ewangelia nam mówi o uzdrowieniu, którego Jezus dokonał wobec 10 trędowatych. Ale zwróćmy uwagę na to, że tutaj wręcz te środki, przez które dokonuje się uzdrowienie, wydają się jeszcze bardziej ukryte, jeszcze mniejsze i jeszcze słabsze. Bo Jezus już nie robi praktycznie nic w takiej formie zewnętrznej, w formie działania, aktywności, żeby ich uzdrowić. Kiedy oni proszą Go, żeby się ulitował nad nimi, Jezus nie wypowiada jakiejś magicznej formuły uzdrowienia. Nie każe im wykonać jakiegoś super trudnego zadania, dzięki któremu zasłużą na uzdrowienie. Nie każe im odnaleźć ukrytej receptury, lekarstwa, które ich uzdrowi. Nawet ich nie dotyka. Jezus im mówi tylko tyle: idźcie pokazać się kapłanom. Każe im pokazać się kapłanom, ponieważ takie było prawo żydowskie. Tylko kapłani w Jerozolimie mogli stwierdzić, czy człowiek chorujący na trąd został uzdrowiony. Oni mieli tego człowieka zobaczyć i podjąć decyzję, czy został oczyszczony, to znaczy, czy może wrócić do społeczeństwa. Bo ludzie trędowaci byli wyrzuceni poza społeczeństwo, nie mogli mieć kontaktu w relacji, nie mogli nikogo dotknąć, byli nieczyści i musieli to głośno obwieszczać. Kapłani w świątyni mogli stwierdzić ich czystość, powrót do społeczeństwa i też powrót do możliwości wejścia w relację z Bogiem. Więc wydaje się, że to polecenie Jezusa, żeby poszli do świątyni, jest logiczne. Tylko są dwa ale. Pierwsze ale polega na tym, że do świątyni oni mogli pójść wtedy, kiedy byli uzdrowieni. Wtedy, kiedy by zauważyli na swoim ciele zmianę, uzdrowienie z choroby i mogli pójść, aby kapłani zweryfikowali prawdziwość tego uzdrowienia. Ale kiedy oni nadal są chorzy, to po co mieliby tam pójść? Stanęliby wobec tych kapłanów i co by powiedzieli? Drodzy i czcigodni kapłani, wiemy, że jesteśmy nadal chorzy, ale jest taki człowiek Jezus, który nam powiedział, żeśmy przyszli, no więc jesteśmy. Co by mogli, jak mogliby zareagować ci kapłani? Pewnie by ich wyrzucili. Pewnie by poczuli jeszcze, że to jakieś bluźnierstwo, jakaś zniewaga, jakaś kpina ze świętego prawa i ze świątyni. Nie mogłoby się to inaczej skończyć. A oni bez dyskusji idą. Nie rozmawiają z Jezusem, nie mówią mu, ale po co mamy tam iść, kiedy nie jesteśmy uzdrowieni? Po prostu wyruszają. A drugie ale polega na tym, że przynajmniej jeden z nich to był Samarytanin, który nie miał prawa iść do świątyni i do kapłanów, żeby ci zweryfikowali jego czystość, bo on z natury rzeczy i tak jest nieczysty, bo jest Samarytaninem. Jego prawo żydowskie nie obowiązuje w takim sensie jak Żydów. Kapłani nie weryfikowali czystości Samarytan. Samarytanie byli po prostu nieczyści. Więc po co Samarytanin miałby iść do świątyni i pokazywać się kapłanom? Może po prostu chodziło o to, że oni uwierzyli, że będą uzdrowieni, zanim to się faktycznie stało. I byli gotowi pójść do świątyni i złożyć ofiarę dziękczynienia za uzdrowienie, chociaż jeszcze nie zobaczyli w sobie tego uzdrowienia. Ale sama ta modlitwa dziękczynna, samo to pragnienie złożenia ofiary dziękczynnej było wystarczające do tego, żeby objawić Bogu wiarę w Jego moc, w to, że może ich uzdrowić. I to uzdrowienie faktycznie się stało wobec całej dziesiątki. Jezus nie mówi w tej Ewangelii, że pozostałych dziewięciu, którzy do Niego nie wrócili, to byli ludzie niewierzący. Oni musieli uwierzyć, skoro dostąpili tego uzdrowienia. Oni, skoro wyruszyli do Jerozolimy złożyć ofiarę dziękczynienia, pokazać się kapłanom, wierzyli, że to uzdrowienie się w nich dokona, bo inaczej nie miałoby sensu tam iść. Ich problem polegał na czymś innym. Że oni nie rozpoznali w Jezusie Boga. Nie rozpoznali, że to On jest świątynią, do której trzeba przyjść i złożyć ofiarę dziękczynienia. Oni nie rozpoznali, że to On jest źródłem ich uzdrowienia. To był ich problem. A rozpoznał to Samarytanin, który wrócił i tę ofiarę dziękczynienia, którą chciał złożyć w świątyni, złożył wobec Jezusa, który jest prawdziwą świątynią Boga. Ale to, czego nas uczą oni wszyscy, cała dziesiątka, to to, żeby dziękować Bogu, zanim jeszcze On objawi swoją moc, zanim jeszcze wysłucha naszą modlitwę i spełni to, o co prosimy, zanim dokona uzdrowienia, zanim wypełni nasze prośby i modlitwy. Objaw Bogu wiarę w to, co On ma uczynić względem Ciebie, co On może uczynić względem Ciebie, przez dziękczynienie, które składasz zanim to się dokonało. Nie jest sztuką podziękować i uwierzyć, jak już to zobaczysz. Sztuką jest zobaczyć to, zanim to się dokonało. I podziękować, zanim Bóg zadziałał w twoim życiu. A ten Samarytanin pokazuje nam jeszcze jedno. Że i tak trzeba wrócić z dziękczynieniem. Za cud uzdrowienia, za wysłuchaną modlitwę, za Bożą łaskę, która się wobec nas objawia. Wróć do Jezusa i złóż Mu dziękczynienie. Może nie dokonuje się w nas pełne uzdrowienie, może wracamy do grzechów, które popełniamy, właśnie dlatego, że nie dziękujemy za uzdrowienie, które w nas się dokonało przez spowiedź. Że jest w nas jakaś radość po przebaczeniu naszych grzechów. Ale czy autentycznie wracam po spowiedzi prosto do Jezusa, żeby Mu za to podziękować, grzech po grzechu, dziękując za uzdrowienie, którego we mnie dokonał. Może dlatego nie może się Jego moc w nas w pełni objawić, wyzwalając nas całkowicie, że w nas nie ma tej dyspozycji wiary, tego aktu wiary wyrażonego w dziękczynieniu, żeby wrócić do Jezusa i podziękować Mu za uzdrowienie, które już się w nas dokonało. Przez spowiedź. Wracasz do Niego, jak objawi On swoją moc i swoją łaskę w twoim życiu.